Cały nasz sport.
Był gościem 8. Opolskiego Festiwalu Gór, teraz jest gościem Radia Opole. Tomasz Przewoźnik, instruktor wspinaczki sportowej, trener personalny, autor bloga Wspinaczka po 30. Dzień dobry, witam panie Tomku.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Jak dzisiaj było na warsztatach, na prelekcjach? Czy duże zainteresowanie? Jak to wyglądało?
No, na prelekcjach jeszcze nie byłem, ponieważ od razu z przyczyny przyjechałem na warsztaty. Warsztaty odbyły się o 12 i o 14, więc prelekcje dopiero, z tego co wiem, 16:30 wystartowały w dniu dzisiejszym, ale na warsztatach było bardzo przyjemnie, grupa dopisała pozytywnie, dużo wiedzy myślę udało mi się przekazać, więc mam nadzieję, że uczestnicy byli zadowoleni.
Rozmawialiśmy poza anteną 3 godziny, także no tak, chcieli uczestnicy chłonąć tę wiedzę i bardzo dobrze.
No wytrzymali, ja wytrzymałem, bo z takimi uczestnikami zawsze jest fajnie prowadzić warsztaty.
Instruktor wspinaczki sportowej, co trzeba zrobić, żeby no, posiadać taki tytuł? Rozumiem, że na początek no, to trzeba chyba od takiego ogólnego trenera personalnego zdobyć uprawnienia, tak, żeby dopiero wejść na ten wyższy poziom.
Niekoniecznie. Na początek na pewno trzeba się wspinać kilka lat, a później warto zapisać się na kurs skałkowy, jakiś podstawowy, a później po prostu na kolejny kurs, jakby kolejny etap, czyli kurs instruktora, czy to rekreacji ruchowej, czy instruktora wspinaczki, taki sportowy kurs bardziej.
Pan wspina się po górach od paru ładnych lat, ale gdzieś czytałem jakiś wywiad w internecie z panem, że w takiej bardzo wczesnej młodości trochę na bakier z tą kulturą fizyczną było u pana. WF to zazwyczaj jakieś zwolnienia, L4. Jak to się stało, że no, potem to się wszystko tak odwróciło 180 stopni?
Powiem szczerze, że sam się dziwię. Rzeczywiście, nie byłem bardzo wysportowaną osobą i nie przepadałem za WF-em. Zdarzały się zwolnienia z WF-u. Nie przepadałem przede wszystkim chyba jednak za sportami drużynowymi. Bardziej wolałem jakieś sporty indywidualne, ale w okolicach 20 roku życia odmieniło mi się. Na początku to była tam jakaś siłownia z kolegami. Spodobało mi się to. Zacząłem się wgłębiać w tajniki treningu. Sam trening bardzo mi się spodobał. Później były jakieś inne sporty. Próbowałem sportów walki. Nie przekonało mnie to, aż w końcu trafiłem na ściankę. Żeby było śmiesznie, nie wiem, czy doczytał pan tą historię. Pierwszy raz na ściance byłem w stringach.
O, no to rzeczywiście musiało być ciekawie. Panie Tomku, proszę powiedzieć, dlaczego góry? Bo każdy z nas praktycznie był w górach, każdy zachwyca się widokami, każdy gdzieś tam przeszedł z punktu A do punktu B, z łatwiejszego szczytu na drugi, może trochę trudniejszy. No ale nie każdy potem no, poświęca temu praktycznie życie, połyka tego bakcyla i czasami jak się z ludźmi gór rozmawia, pytając dlaczego, no to nie jest im łatwo odpowiedzieć właśnie na tak postawione pytanie.
Tak, ja jedną rzecz muszę wyklarować. Ja nie jestem typowym człowiekiem gór. To znaczy ja się wspinam w skałach. Same góry są świetne, są piękne. Natomiast mnie bardziej interesuje wspinaczka skalna. Różnica jest taka, że zagrożenie jest całkiem inne. W górach dochodzi element wysokości, specjalistycznego sprzętu i obsługi tego sprzętu. Natomiast wspinaczka skalna raczej charakteryzuje się głównie jakimś wysiłkiem fizycznym. I to jest w niej piękne, że ten element ryzyka jest zminimalizowany, ponieważ to jest bardzo bezpieczny rodzaj sportu, jeżeli chodzi o wspinanie w skałach. Nie w górach, tylko w skałach, i możemy się dzięki temu skupić na mechanice ruchu, na trudności przechwytów. Niektórzy porównują to do takiej medytacji w skale, tak?
To proszę powiedzieć, jak się w ogóle zabrać do tej wspinaczki w skałach? Jaki jest pierwszy krok?
Okej. No najlepiej pojawić się na ściance wspinaczkowej. W Opolu jest piękna ścianka K2 Arena. Myślę, że to jest świetne miejsce, żeby rozpocząć przygodę ze wspinaczką. Tam na pewno instruktorzy też przeszkolą taką osobę, która przyjdzie po raz pierwszy, nauczą asekuracji. Można się też wybrać na tak zwaną boulderownię. To jest niska ścianka, gdzie wspina się nad materacami. Więc Można nawet skorzystać z systemu autoasekuracji, gdzie de facto nie trzeba się uczyć asekuracji, bo ponieważ tak zwana wyciągarka nas troszeczkę wyciąga do góry. Po odpadnięciu automatycznie nas zatrzymuje i powoli zjeżdżamy sobie na dół. No i warto zabrać ze sobą jakieś obuwie sportowe i ubranie sportowe. To tak naprawdę wystarczy.
Na każdą aktywność ruchową mówi się, że nigdy nie jest za późno, ale czy taki, jak to się mówi, przeciętny Kowalski może od razu przyjść i zabrać się pod taki specjalistyczny trening, czy jednak pana zdaniem wskazana jest dłuższa zaprawa? Generalnie aktywność ruchowa wcześniej na różnych polach, żeby po prostu nie zrobić sobie krzywdy.
Myślę, że na ściankę może przyjść każdy. Jeżeli chodzi o trening, to tutaj warto już robić to z głową. Może się zdarzyć, że ktoś potrzebuje, w cudzysłowie, zaprawy fizycznej, żeby na tej ściance lepiej sobie radzić. Czyli przyda się jakiś trening ogólny, siłowy, na przykład na siłowni. Ale tak naprawdę każdy znajdzie tam coś dla siebie. Nie trzeba robić wieloletniego przygotowania treningowego, kondycyjnego, żeby się bawić po prostu dobrze wspinaniem na ściance.
Tomasz Przewoźnik, instruktor wspinaczki sportowej, jest dziś gościem naszego programu, a do naszej rozmowy, proszę państwa, powrócimy po krótkiej przerwie.
Cały nasz sport.
Proszę państwa, wracamy do rozmowy z naszym gościem Tomaszem Przewoźnikiem, instruktorem wspinaczki sportowej, trenerem personalnym, a także autorem bloga Wspinaczka po 30. Tomku, bowiem w międzyczasie przeszliśmy na ty. Proszę państwa, powiedz nam a propos tego treningu, jak to pokrótce wygląda, te wszystkie aspekty techniczne. Tego na pewno jest bardzo, bardzo dużo, tych wszystkich informacji, no ale na początku taki adept wspinaczki sportowej przychodzi i co się dzieje? Co instruktor mu mówi? Jakie są pierwsze kroki?
No na początku na pewno trzeba zadbać o bezpieczeństwo, czyli żeby ta osoba nauczyła się asekurować, bo najczęściej jednak przychodzimy z kimś na ściankę i wspinamy się parami, tak? Jeżeli chodzi o wspinanie z liną. Czyli ja asekuruję ciebie, ty asekurujesz mnie, więc musimy mieć do siebie zaufanie i wiedzieć, że dobrze obsługujemy ten sprzęt. Czyli tego musimy się nauczyć na początku, a później wspinać się, wspinać po jak największej ilości dróg, po różnym terenie, przewieszonym tak zwanym, czyli gdy ściana się kładzie na nas, albo połogim, czyli gdy ściana się kładzie od nas, po różnych chwytach, odciągi, dziureczki, podchwyty, nazwy branżowe są przeróżne, ale jakby wszystkiego tego trzeba się nauczyć, trzeba to poznać. I w ten sposób zdobywamy takie podstawowe kompetencje ruchowe w tym pionowym świecie.
Najtrudniejsza sprawa to, gdy ściana kładzie się na nas, tak? To jest wtedy najtrudniej z nią sobie poradzić.
Teoretycznie tak, ale może być sytuacja, gdy ściana kładzie się od nas, a stopnie i chwyty są bardzo, bardzo małe albo wręcz ich nie ma. I wtedy też nie jest to łatwe, bo idziemy na tak zwane tarcie. Czyli stoimy w zasadzie na niczym i próbujemy złapać się niczego. Ale no uważa się, że jeżeli ściana jest, kładzie się na nas, czyli jest przewieszona, no to wtedy jest dosyć fizyczne wspinanie, bo to jest tak naprawdę potrzebna siła całego ciała, głównie górnej części ciała, ramion, bicepsów, pleców. Szczególnie dziewczyny, kobiety mogą z tym mieć na początku trochę trudniej.
Ale rozumiem, sam początek to przede wszystkim no, te takie sztuczne skałki, tak? I tam są te zajęcia prowadzone.
Tak. Dobrze się zapisać na sekcję wspinaczkową do jakiegoś kompetentnego instruktora, który popracuje z nami nad techniką wspinania, bo tych technik jest trochę. Techniki skrętne, żabki, jaszczurki, Robin Hoodki. Nazw jest bardzo wiele, są bardzo śmieszne, ale trzeba to wszystko poznać, żeby móc się wspinać i cieszyć się tym przede wszystkim.
Żeby robić progres, cały czas iść do przodu, jak często takie zajęcia w ciągu tygodnia są polecane? Jak to wygląda?
Sekcje najczęściej są dwa razy w tygodniu i dwa razy w tygodniu na początku jest to wystarczające. Trzy razy w tygodniu byłoby idealnie. Ale dwa razy w tygodniu na początku jak najbardziej wystarczy.
Czasami w telewizji nawet można gdzieś zobaczyć takie pokazy, kto szybciej dotrze na szczyt, ale rozumiem, to jest jakby jedna z, no, może nie tej głównej dyscypliny, tylko to jest jakiś odłam, tak?
Tak, jest to subdyscyplina wspinaczka na czas. Ona jest na tak zwanym standardzie. To jest droga, która wszędzie na świecie wygląda tak samo. Tam są homologowane chwyty, ścianka jest przewieszona pod takim samym kątem zawsze i na tym standardzie bite są właśnie rekordy szybkości we wspinaniu na czas. Dla mężczyzn to teraz jest chyba poniżej, już nie wiem, nie jestem pewien, 6 sekund chyba, dla kobiet poniżej 8 lub 7 sekund. Wygląda to kosmicznie, ale przez samych wspinaczy wspinaczka na czas nie jest zbyt poważaną dyscypliną, ale z tego względu właśnie, że jest to zawsze ta sama droga, a we wspinaniu chodzi jednak o to, żeby zmierzyć się trochę z tą niewiadomą, tak? Czyli z tym, co nas czeka na drodze, na skalę. Najbardziej szanowany jest styl tak zwany on-site, czyli gdy przychodzimy pod skałę i jedyne, co widzimy, to co widzimy, to znaczy nie możemy nikogo dopytać o przebieg drogi, o ułożenie chwytów, o to, jakich tak zwanych patentów, my na to mówimy patenty, czyli sposobów możemy użyć na przejście danych miejsc, trudnych miejsc. Po prostu przychodzimy, patrzymy i sami musimy wymyślić jakiś najlepszy sposób przejścia tej drogi. I teraz w zależności od tego, jakie mamy doświadczenie, ile mamy siły, ile mamy wytrzymałości, to taką mamy szansę. No i tu wspinaczka na czas jest raczej kompletną odwrotnością tego. Tak? Tu wiadomo, jaki jest przebieg, to jest zawsze standardowy przebieg, odległości od chwytów do stopni są dokładnie takie same zawsze. Więc niektórzy uważają, że to nie jest taka równoprawna wspinaczka, natomiast jest to na pewno sport, który jest bardzo zrozumiały tutaj dla osoby postronnej, która nie ma dużego doświadczenia, tak? Bo tu jest dwóch sportowców, którzy się ścigają i to jest oczywiste i w pewnym sensie pasjonujące widzieć, co te osoby potrafią, jaką mają wielką moc. Jest to niesamowite. Także mamy trzy generalnie dyscypliny, jeśli chodzi o wspinanie sportowe. To jest wspinaczka na czas, to jest bouldering, czyli takie wspinanie na niskich formach. Najczęściej to jest powiedzmy do tych 5 metrów nad materacami. Tutaj ta asekuracja to jest po prostu upadek na materac. No i mamy tą wspinaczkę taką na trudność, gdzie spinamy się z liną. Jest to już na drogach 15, 20, 25 metrów, gdzie wspinacz nie wie, jak dokładnie tą drogę może przejść. On przychodzi, patrzy na zawodach, na przykład musi wymyślić sposób przejścia, ma na tylko minutę czy dwie minuty, żeby sobie to w głowie zwizualizować. Schodzi do strefy izolacji i potem, gdy jest jego kolej, wchodzi i próbuje tą drogę pokonać w taki czy inny sposób, jak sobie wymyślił.
Jeżeli chodzi o trasy wspinaczkowe, gdzie są najlepsze tereny u nas tutaj na południu, żeby się wspinać, żeby no, cały czas podnosić swoje kwalifikacje?
W Polsce wspinanie jest bardzo specyficzne, szczególnie jeśli chodzi o wspinanie na naszej Jurze krakowsko-częstochowskiej, bo często są to bardzo małe chwyty, dziurki, często kontuzjogenne, skała jest dosyć wyślizgana, mamy dosyć miękki wapień, który bardzo szybko staje się wyślizgany. Mamy oczywiście Sokoliki, tam jest skała granitowa, więc to wspinanie jest troszeczkę inne. No mamy oczywiście Tatry, gdzie można i wspinać się trochę sportowo wielowyciągowo, czyli to są wysokie skały, na przykład 200-300 metrów. Chyba 300 to nie wiem, czy będą takie drogi, ale tak, dłuższe spinanie. No i mamy buldery, czyli takie niskie właśnie kamienie, skały. Mamy piaskowiec. Wszystko raczej jest na południu Polski i wszystko to... No wszędzie tam możemy być lepsi. Natomiast najlepsze wspinanie, niektórzy uważają, że to jest Hiszpania. To są miejsca skaliste dosyć mocno. Tamte formacje skalne są rzeczywiście wybitne i tam to wspinanie jest najlepsze.
Wspinaczka sportowa, czy to jest młoda dyscyplina w naszym kraju? Ile jest adeptów? Czy to jest takie trochę też hermetyczne, elitarne środowisko? Wszyscy się znacie? Jak to wygląda?
Do niedawna była to dosyć niszowa dyscyplina. Staje się coraz bardziej popularna. W przyszłym roku w Tokio po raz pierwszy pojawi się wspinanie na olimpiadzie. Na razie w takiej potrójnej właśnie łączonej formie, że będzie i bouldering, i wspinanie na trudność, i wspinanie na czas. Być może w kolejnej olimpiadzie będzie to bardziej rozbite. Jeszcze myślę, że większość z nas się zna, ale już się to zaciera. Coraz większy tłok w skałach, ale dajemy radę jakoś.
To dobrze, że to wszystko się rozwija. Tomasz Przewoźnik, instruktor wspinaczki sportowej, jest naszym gościem. My z naszym gościem po raz kolejny i ostatni usłyszymy się po krótkiej przerwie.
Cały nasz sport. Cały nasz sport.
20 minut pozostało do godziny 18 w naszym programie. Wracamy do rozmowy z naszym gościem Tomaszem Przewoźnikiem, instruktorem wspinaczki sportowej, który dzisiaj swoją wiedzę sprzedawał na 8. Opolskim Festiwalu Gór, a sporo informacji przekazuje również naszym radiosłuchaczom. Tomku, kilka minut temu mówiłeś, że jest szansa, żeby właśnie zawodnicy wspinaczki sportowej pojawili się, polscy zawodnicy pojawili się na Igrzyskach Olimpijskich w przyszłym roku w Tokio. Mamy tam w ogóle jakieś szanse medalowe? Czy sam start to już będzie duży sukces dla biało-czerwonych?
Tak, będzie, na pewno będzie Ola Rudzińska. Jest bardzo utalentowanym sportowcem, jeśli chodzi o wspinaczkę na czas i już ma miejsce na olimpiadzie pewne, to znaczy pojawi się na olimpiadzie. Czy mamy szansę? Raczej nie, poza wspinaczką na czas. Tak, tutaj Ola może rzeczywiście pokazać dużo. Natomiast wspinaczka na czas jest na tyle odmienną dyscypliną od wspinaczki na trudność czy w boulderingu, że tutaj jest dosyć duża przepaść pomiędzy zawodnikami, którzy tylko uprawiają wspinaczkę na czas, a zawodnikami, którzy wspinają się na trudność z liną i w boulderingu, więc prawdopodobnie Oli zabraknie punktów, ale gdyby było inaczej, to ja będę bardzo, bardzo szczęśliwy i dumny.
Wspinaczce na trudność, rozumiem, że doświadczenie to jest chyba ten decydujący aspekt, który może przynieść sukces już na takich zawodach stricte sportowym. Czyli lata żmudnej pracy, treningów.
Tak, na pewno. Doświadczenie i świetna forma i oczywiście jak na każdej olimpiadzie i zawodach szczęście.
A propos wieku takiego sportowca wspinaczkowego, jaki jest optymalny wiek? Czy tutaj te widełki wiekowe są troszeczkę więcej? No bo sport taki wyczynowy, no to zawsze każda dyscyplina ma jakiś pewien pułap. Jak to wygląda u was?
To jest bardzo ciekawa dyscyplina, bo jeśli chodzi o wspinanie na trudność czy bouldering, to uważa się, że szczyt wspinacze osiągają gdzieś w okolicach 30. Wynika to z tego, że tak jak wspomniałeś, jest niezwykle ważne doświadczenie. Do tego dochodzi jeszcze aspekt mentalny. Młodzi zawodnicy mogą mieć jeszcze pewne problemy, jakieś, nie wiem, nie powiem, że lękowe, ale im większe doświadczenie w skałach, to łatwiej tą sferę psychiki opanować. Wspinaczka jest też bardzo złożonym sportem. To nie jest jednowymiarowy sport, gdzie na przykład próbujemy podrzucić sztangę nad głowę i to wszystko. Tu są aspekty ważne siłowe, jest ważne aspekty psychiczne są. Wytrzymałość siłowa, gibkość. To wszystko się zmienia, wszystko trzeba to jakoś w całość ogarnąć i to wymaga czasu po prostu, żeby też taki sportowiec sam siebie poznał, więc to jest właśnie ciekawe, że wspinaczka pozwala na wspinanie się naprawdę długo na wysokim poziomie. Nawet jeżeli wspinacze zaczynają tam powiedzmy w wieku 10 czy 12 lat, to i tak ten szczyt formy najczęściej przypada u nich po 20 sporo, nawet w okolicach 30.
Perspektywy zatem rysują się no, dość pozytywnie. Chciałem jeszcze spytać o sprzęt, jaki używa się w tej dyscyplinie. Stojąc gdzieś tak z boku, jak ja, laik, który uprawia inne dyscypliny, takie bardziej powszechne, to wydaje się, że ten sprzęt jest no, dość drogi, czy nawet bardziej niż dość drogi. I to może hamować gro osób, które by chciały spróbować właśnie trochę powspinać się w skalę. Czy tak jest w istocie?
Nie. Jeśli chodzi o wspinanie na sztucznej ściance, tak naprawdę wystarczy, że kupimy sobie buty wspinaczkowe i to nie muszą być od razu buty z górnej półki. Mogą być to buty z Decathlonu za 150-200 zł. Woreczek na magnezję. Magnezja i to wszystko. To wystarczy, żeby już uprawiać bouldering, czyli to wspinanie nad matą. Na sztucznych ściankach zazwyczaj możemy też wypożyczyć uprząż, więc nie musimy od razu kupować własnej uprzęży. Oczywiście możemy. Jeżeli chcemy się przenieść już w skały, no to wypada mieć linę, no ale wystarczy jedna lina na dwie osoby, bo raczej rzadko wspinamy się sami. I tak zwane ekspresy, komplet ekspresów, karabinków. I to w zasadzie wystarczy. To nie są duże koszty, wbrew pozorom. Najwięcej oczywiście spinacze płacą za przejazdy, czyli dojazdy w skały, wyprawy gdzieś za granicę w skały. Najczęściej są to pobyty tam, tygodniowe, dwutygodniowe. A większość z nas ciągle lubi jednak spinanie w skałach bardziej niż chodzenie na sztuczną ściankę i pod to trenujemy. Trenujemy pod wyjazdy w skały najczęściej. Więc ten pułap wejścia finansowego we wspinaczkę nie jest wysoki, wbrew pozorom. To nie są koszty takie, jakie najczęściej ponoszą narciarze. Jeżeli chcemy się potem przenieść w góry, no tutaj mogą dojść dodatkowe sprzęty. I tu już bywa drożej. Ale jeszcze nie jest tragicznie. To też nie są rzeczy, które się zużywają po roku. To są rzeczy atestowane. Większość z nich ma co najmniej jakby żywotność producenta jest co najmniej jakby 5-letnia, producent daje. One wytrzymają tak naprawdę jeszcze dłużej, no bo nie może się skończyć nagle wypadkiem po 5 latach, jak przepaleniem żarówki sztucznie postarzonej. Więc nie jest tak źle.
Wspominałeś, powracając jeszcze jakby do tego, jak się zapisać do takiej sekcji. Nie mówimy tutaj już o zawodowcach, którzy apogeum swoich możliwości około 30 trochę może po osiągają, ale takie osoby typowo amatorsko, które przychodzą pierwszy raz na zajęcia. Rozumiem, że tutaj nie ma żadnych limitów wiekowych, ale zastanawiam się, czy jest więcej młodych ludzi, młodzieży, czy jednak już bardziej doświadczonych. No bo taki stereotyp panuje, że jednak młodzież woli bardziej gdzieś tam grę na konsoli niż wysiłek fizyczny, a tutaj ten wysiłek czasami jest nawet skrajnie wyczerpujący i to może młodych ludzi na początku przynajmniej dość mocno zrażać.
No pewnie zależy od charakteru. Ja prowadzę sekcje raczej dla dorosłych i tam mam osoby, które mają 50 lat, mam osoby, które mają 20 lat, mam osoby, które mają 16 lat. Sekcje dziecięce są bardzo oblegane. I rzeczywiście chyba jest taka trochę przepaść między tam powiedzmy tym 12 rokiem a 16 rokiem, że tych osób nie jest tak dużo, ale są, jak najbardziej są. Nie ma jakiegoś wymogu, tak jak mówię, super sprawności fizycznej. Każdy znajdzie drogę dla siebie i pod siebie. Każdy może się z tego sportu cieszyć. Także
zapraszamy.
Zapraszamy wszystkich.
Zapraszamy oczywiście. Powiedz jeszcze, Tomku, bo wspominałeś, że prowadzisz zajęcia online. Jak to wygląda, że nagrywasz filmy instruktażowe z jakąś dodatkową treścią? Wysyłasz po prostu swojemu uczniowi czy studentowi i on to ma zrealizować. Tak to wygląda, czy jest troszeczkę inaczej?
Mniej więcej w ten sposób. Ja rozpisuję taką jednostkę treningową z bloku składającej się rozgrzewki, jakiegoś jakiegoś głównego bloku, ćwiczeń, które ma zrobić, rozpisuje obciążenia, jakie mają być wtedy, albo ilość przechwytów, albo trudność dróg. Do tego są oczywiście filmy instruktażowe, jeżeli to są jakieś ćwiczenia szczególnie nowe. No i taką rozpiskę wysyłam na dany tydzień. Podopieczny to wykonuje, odnosi się do tego treningu. Ja dzięki temu mogę zaplanować kolejny tydzień, kolejny tydzień, kolejny tydzień. I tak w ten sposób pracuję ze wspinaczami z Polski i z zagranicy.
Ale też takie zajęcia są chyba już dedykowane trochę bardziej doświadczonym wspinaczom.
Raczej tak. Nie są to zajęcia dla osób całkowicie początkujących, ale dobrze wykonane filmy instruktażowe pozwalają mniej zaawansowanym osobom również się rozwinąć. Szczególnie, że podopieczni wysyłają również z powrotem do mnie jakieś filmy z wykonania ćwiczeń i ja mogę to zweryfikować. Oczywiście, jeżeli instruktor jest na miejscu, może od razu te rzeczy zweryfikować, to jest słabość takiej współpracy zdalnej, ale da się to zrobić.
Prowadzisz również blog Wspinaczka po 30. Jakie informacje przede wszystkim tam są zamieszczane? Czy to jest przede wszystkim takie stricte techniczne informacje, czy w jakimś szerszym kontekście również pojawia się sporo fachowej wiedzy?
Głównie treningowe informacje, trening wspinaczkowy, ale też trening ogólny, jakiś siłowy. Ja pasjonuję się generalnie treningiem motorycznym również, czyli rozwijaniem siły. Znajdziecie też tam jakieś informacje dietetyczne, co do suplementów. Sportowcy uwielbiają suplementy, więc jest w tym świecie suplementów jest bardzo dużo mitów, jakichś niedomówień i o tym też często piszę. Lektury jakieś omawiam ciekawe, czy to wspinaczkowe, czy sportowe ogólnie, czy w ogóle rozwojowe, że tak powiem. Staram się tak dosyć szeroko podejść. Są kursy tam online, kurs treningu mentalnego, kurs treningu na chwytotablicy, czyli takim urządzeniu do rozwijania siły palców, więc jest to dosyć szeroko, ale jednak ukierunkowane na wspinanie i trening.
Wspinaczka sportowa to z pewnością jest twoja pasja, ale czy to jest również twój zawód, czy jednak nie da się tego połączyć i trzeba gdzieś jeszcze oprócz tego pracować zawodowo, mieć gdzie zarabiać, a tutaj otworzymy cudzysłów i bawimy się w tą wspinaczkę, czy jest jakoś inaczej?
Są osoby w tym kraju, które z tego żyją, ale najczęściej łączą kilka sfer, czyli na przykład są instruktorami też, którzy prowadzą szkolenia w skałach. Prowadzą sekcje spinaczkowe. To raczej w tym kierunku, czyli to jest wokół wspinania ciągle, ale jakby nie jest to jedna ukierunkowana rzecz, tylko najczęściej kilka. Niektóre osoby traktują to jako jakiś tam sposób dorobienia sobie, połączony z hobby, po pracy takiej w korporacji na przykład. Ja mam to szczęście, że gdzieś tam już dosyć mocno wszedłem w ten świat i staram się tak budować życie, żeby dało mi to utrzymanie główne. No, jakoś idzie w dobrym kierunku.
Jakoś się udaje. Na koniec naszej rozmowy powiedz naszym słuchaczom jeszcze, czego życzy się zawodnikowi przed wspinaczką?
Połamania palców, myślę.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Tomasz Przewoźnik, instruktor wspinaczki sportowej, trener personalny, autor bloga Wspinaczka po 30 był dzisiaj gościem naszego programu, a my do świata sportu powracamy po wiadomościach po godzinie 18.
Dziękuję bardzo.